Zrzucając płaszcz Konrada. Relacja z debaty u progu II RP. Kultura i państwo odrodzone. Czemu w Polsce pamięć o I wojnie światowej jest inna niż na Zachodzie? Jakiego państwa chciał Żeromski, Struk i Naukowska? Czy polityka kształtowała formę literatury w II Rzeczypospolitej? O tym rozmawialiśmy w poniedziałek, 7 listopada, w trakcie spotkania poświęconego renesansowi polskiej kultury u progu niepodległości. W dyskusji udział wzięli Wojciech Kaliszewski, historyk literatury i krytyk literacki związany z Instytutem Badań Literackich PAN, Maria Olszewska, profesor w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Przeperski, historyk Instytutu Historii Nauk PAN i Wojciech Stanisławski, historyk, publicysta i współpracownik Muzeum Historii Polski. Debatę poprowadził Mikołaj Rejkowski z redakcji Teologii Politycznej. Spotkanie dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach rządowego programu dotacyjnego Niepodległa. Czy 1918 rok był faktycznie początkiem nowej epoki w polskiej kulturze, czy jedynie umownym punktem pokrywającym się z doniosłą transformacją w świecie polityki? To pytanie otworzyło dyskusję, w której głos jako pierwszy zabrał profesor Kaliszewski. Jego zdaniem 11 listopada 1918 roku jest dla naszej kultury datą raczej symboliczną, jedną z wielu możliwych cezur obok roku 1899, 1905 czy 1914, od których możemy mówić o nowoczesnej polskiej literaturze. Polemiki między różnymi programami literatury trwały aż do końca lat 20. Polska kultura formowała się na gruncie kryzysu młodopolskiego modernizmu i wcześniejszego modelu romantycznego i nie ma jednej daty, która by ten proces rozpoczynała, mówił Kaliszewski. Jaki obraz I wojny światowej, pierwszej globalnej katastrofy, wyłania się z polskiej literatury i czym różni się od swoich zachodnich odpowiedników? Jak wskazała profesor Olszewska, obraz konfliktu zmienia się w zależności od zaborów. To przede wszystkim na terenach Galicji został on ubrany w szaty czynu niepodległościowego i legendy legionów polskich. Pierwsza polska literatura o Wielkiej Wojnie to Pieśni Legionowe i Piłsudczycy Juliusza Kadenbandrowskiego, gdzie uczestnictwo w konflikcie jest kwestią moralnego obowiązku inteligencji i jej odpowiedzialności za przyszłe losy Polski. Dramat wojny jest tam przykryty doniosłością walki o byt państwowy i trzeba było jeszcze zaczekać na literaturę, która przekroczy wymiar gloryfikujący heroizm uczestników walk. Jak zauważył Wojciech Stanisławski, refleksja nad okrucieństwem wojny przyjdzie dopiero później, w latach 30. w twórczości Rembeka, Witlina i Małaczewskiego. Jednak nawet u tych autorów nieobecny będzie wymiar technologicznej apokalipsy, jaką przyniosła wojna przemysłowa. Pierwszy polemiczny komentarz w trakcie spotkania sformułował Michał Przeperski, który przestrzegł przed lekceważeniem znaczenia roku 1918 jako ostrej cezury w polskiej kulturze. 11 listopada to było coś, co nie miało prawa się wydarzyć, ale się wydarzyło i wywróciło stolik, który do tej pory stał spokojnie, by ustawić w jego miejsce zupełnie nowy ład, mówił historyk. Jego zdaniem dopiero po odzyskaniu niepodległości możliwe stały się całe obszary działalności kulturalnej, które wcześniej były niewyobrażalne. Masowa prasa w języku polskim z polską cenzurą, polska szkoła, teatr, architektura i rządowe zamówienia na dzieła kultury. Co nie zmienia faktu, że nie istniał wówczas jeden model polskości, którego kuratorem mogło być państwo. W II RP mogliśmy obserwować duży poziom regionalizacji kultury, jak i samego języka, którym posługiwali się mieszkańcy różnych krańców Zjednoczonego Państwa. Jak polscy twórcy odnaleźli się w gąszczu nowoczesnych prądów artystycznych i znamion XX wieku? Umasowienia kultury, estetyzacji polityki i polityzacji estetyki. Z tym pytaniem zmierzyła się profesor Olszewska, wskazując na tekst Snobizm i postęp Żeromskiego, w którym pisarz krytykował futurystyczne zaślepienie cywilizacją przemysłową i kulturą oderwaną od korzeni. Ten model nowoczesności miał prowadzić, według autora Puszczy Jadłowej, manifestu regionalnego patriotyzmu, do duchowego wyjałowienia. Wrogiem bezwzględnego kultu tego, co nowe, miał być również Reymont ze swoją preorwellowską powiastką Bunt, przewidującą skutki bolszewickiego terroru i zaopatrzenia w rewolucję. Ten heroiczny etos konradowski, tak gloryfikowany przez Piłsudskiego, był silniejszym głosem w II RP niż manifesty awangardy. Do tej kwestii żywo odnieśli się pozostali uczestnicy dyskusji. Wojciech Stanisławski, przytaczając słynny wiersz Antoniego Słonimskiego, zaznaczył, że Polacy nie zrzucili w 1918 roku płaszcza Konrada, a raczej stopniowo i niezdecydowanie go zsuwali. To Żeromski czy Gojawiczyńska mieli większy posłuch niż Tadeusz Peiper. Wojciech Kaliszewski dodał, że kultura II RP była przestrzenią wielu sprzeczności i paradoksów. Obok Włoch i Rosji, a więc krajów, które nie plasowały się w czołówce uprzemysłowienia, Polska stała się jedną z ojczyzn futuryzmu, który był jednak tylko przejściowym epizodem w dziejach naszej literatury. Ta nie posiadała wówczas jednej osi i dominującego modelu. Z tą konkluzją zgodził się Michał Przeperski, mówiąc, że nie istniał ani w Polsce, ani w Europie jeden wzorzec linearnego rozwoju kultury, tylko wiele ideowych propozycji, które chaotycznie się rozwijały i ze sobą konkurowały. Ostatnim akordem moderowanej części dyskusji było pytanie o kondycję państwowej polityki kulturalnej, która musiała radzić sobie z silnymi regionalnymi kontrastami na terenie II RP. Głos w tej kwestii zabrał profesor Kaliszewski. Mieliśmy wówczas do czynienia z bagażem tradycji, który kazał patrzeć na literaturę i sztukę przez pryzmat indywidualnego ducha. Nie istniała wówczas wyobraźnia, w której kulturą zarządzało się z poziomu ministerstwa w taki sam sposób, w jaki prowadzi się wojnę. Polemizował z tym dr Przeperski, wskazując na fakt, że II RP z jej propaństwową edukacją udało się wychować pokolenie Kolumbów, mimo koszmarnej puenty, na jaką zostało ono skazane przez historię. Brak silnej pozycji i strategii Ministerstwa Kultury, bytu wyodrębnionego w 1918 roku z Ministerstwa Wyznania Religijnych i Oświecenia Publicznego, towarzyszyła silna decentralizacja pomniejszych inicjatyw. Nie istniała wielka państwowa polityka kulturalna, w przeciwieństwie do oświatowej i inwestycyjnej, ale pojawiły się różne pomniejsze, ambitne programy. Swoją politykę kulturalną prowadził Stanisław Cat-Mackiewicz, Piasecki i narodowcy, wojewoda Józewski z mniejszościami narodowymi, czy chociażby Polskie Radio, które miało wielki rozmach, konkludował Wojciech Stanisławski. Zgodnie z tą optyką można patrzeć na II Rzeczpospolitą jako na dalekie echo I Rzeczpospolitej. Federację folwarków, gdzie brak jednolitego spoiwa, lecz realizowało się wiele propozycji modernizacji kultury, które nie dają się zredukować do zbierania jej indywidualnych plonów.